Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Trybunał Konstytucyjny uznał kluczowe zapisy nowelizacji ustawy o Trybunale Autorstwa PiS-u za niezgodne z konstytucją. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że komunikat Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia przesłanek ustawowych, by być uznanym za wyrok. Nie możemy tego komunikatu opublikować, zaznaczył. 12-osobowy skład Trybunału zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów, wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń, nakaz rozpatrywania wniosków przez Trybunał Konstytucyjny według kolejności wpływu, wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez Trybunał, możliwość wygaszania mandatu sędziego Trybunału przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis. Zdanie odrębne do opinii Trybunału Konstytucyjnego złożyło 2 sędziów Trybunału, Julia Przyłębska oraz Piotr Pszczółkowski. Trybunał Konstytucyjny naruszył zasadę równowagi władz. Powinien był orzekać w składzie 15 sędziów i działać według noweli, wskazała sędzia Julia Przyłębska.
Jeśli by stosować bezpośrednio przy procedowaniu konstytucję, o czym tutaj wielokrotnie słyszeliśmy, to Trybunał orzekać powinien w składzie 15-osobowym. W związku z powyższym uważam, że orzekanie w składzie 12 sędziów nastąpiło z naruszeniem, tak jak już mówiłam, artykułu 197 Konstytucji, ale również artykułu 7 Konstytucji, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym była fikcją i teatrem dla opinii publicznej, bo sędziowie z góry znali rozstrzygnięcie. Wyrok był przygotowany, powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk.
W żadnym sądzie powszechnym nie ma takiej praktyki, ażeby przed rozprawą były przygotowywane wyroki, czy już przygotowane wyroki, co do których strony dowiadują się niezależnie od tego, jakie wnioski, jakie argumenty padną na samej rozprawie. Niewątpliwie ta sytuacja, jaka dzisiaj ma miejsce, pogłębia kryzys konstytucyjny, ale odpowiedzialny za ten kryzys jest pan prezes Andrzej Rzepliński, który w naszej ocenie zachowuje się nie jak sędzia, nie jak prawnik, obiektywny, bezstronny, niezależny, rzetelny, zdystansowany, ale jak polityk, jak rasowy polityk.
Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie ma mocy prawnej i nie jest prawnie wiążące. Dodał, że gdyby premier zdecydowała się na publikację takiego orzeczenia, narażałaby się na odpowiedzialność prawną i mogłaby stanąć przed Trybunałem Stanu. Ustawę badało 12 sędziów, a według obowiązującego obecnie prawa pełen skład orzekający powinien liczyć co najmniej 13 sędziów. Co więcej, orzeczenie, które w środę ogłosił Trybunał Konstytucyjny, pokrywa się z orzeczeniem, które portal wpolityce.pl opublikował już we wtorek. Dokument, jak napisał portal, miał od 2 tygodni krążyć pomiędzy politykami PO a Trybunałem Konstytucyjnym w celu uzgodnienia jego ostatecznego kształtu. Nie ma dzisiaj na scenie politycznej zasadniczych sprzeczności, jeśli chodzi o kierunek realizacji polityki bezpieczeństwa naszego kraju, powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powiedział, że nowa formuła Rady okazała się bardzo dobra. Swoje stanowiska przedstawiła premier Beata Szydło, ministrowie i przedstawiciele ugrupowań politycznych. Następnie odbyła się dyskusja.
Wszystkie głosy były bardzo ciekawe i bardzo wartościowe. Oceniam to spotkanie jako bardzo dobre. Ono się odbyło oczywiście w objęciu klauzulą tajności. Szczegółów w związku z tym ujawniać nie wolno, bo są one zastrzeżone ustawowo. Natomiast cieszy mnie, że w tej formule jest miejsce na merytoryczną, konstruktywną debatę, a co najważniejsze, że w tych właśnie podstawowych sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski i naszych obywateli, to stanowisko całej sceny politycznej jest w zasadniczych kwestiach absolutnie jednorodne. Czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski i obywateli, nie ma zasadniczych sprzeczności na scenie politycznej.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział też, że w kontekście lipcowych wydarzeń w Polsce, czyli Światowych Dni Młodzieży i Szczytu NATO, odbędą się kolejne posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Prezydent zwołuje posiedzenia, określa ich tematykę, a także przewodniczy posiedzeniom. Są pieniądze na refundację i skoro możemy dzieciom w bardzo trudnym stanie zdrowia pomóc, powinniśmy to zrobić. Tak wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda wyjaśniał decyzję resortu o refundacji leków na bazie konopi indyjskich. Od 4 marca bieżącego roku minister wydaje zgody na refundację produktów zawierających kannabinoidy, które są sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego. Chodzi o leki zawierające tak zwaną medyczną marihuanę. Zgodę o refundację można uzyskać jedynie w leczeniu padaczki lekoopornej. Wiceszef resortu podkreślił, że decyzja była powodowana informacjami Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka o skuteczności leczenia tego schorzenia. Stan zdrowia około połowy dzieci znacząco się poprawił. Poseł Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, mówi, że decyzja Ministerstwa Zdrowia w sprawie refundacji tych leków była oczekiwana. Zaznacza jednak, że w kwestii dopuszczenia medykamentów do handlu muszą być spełnione odpowiednie procedury.
W sprawie dopuszczenia tych leków do obrotu z wszystkimi konsekwencjami, być może nawet i z refundacją włącznie, musi to wszystko przejść przez odpowiednią procedurę. Urząd Rejestracji Leków chociażby. I wiem, że jeszcze jak w zeszłym roku pytałem, to producenci tychże leków nie wystąpili do Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Leczniczych o to, aby te leki były w Polsce zarejestrowane. A więc uważam, że przede wszystkim tutaj popełniono błąd i uważam, że producenci powinni przede wszystkim poprzez Urząd Rejestracji Leków starać się wejść w sposób normalny na rynek polski. W tej chwili można się posiłkować importem docelowym i taka sytuacja właśnie teraz będzie miała miejsce.
Zapotrzebowanie na lek wystawia lekarz prowadzący leczenie, a potwierdza krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny. Następnie wniosek jest kierowany do akceptacji ministra zdrowia i dopiero po wydaniu zezwolenia na sprowadzenie leku lekarz może wypisać receptę. NATO rozpoczęło ćwiczenia, które mają przetestować procedury podejmowania decyzji na szczeblu strategicznym i politycznym w obliczu zagrożenia dla bezpieczeństwa sojuszu. Fikcyjny scenariusz zakłada wspólną obronę w sytuacji wojny hybrydowej. Prowadzone przez NATO ćwiczenia nie przewidują rozmieszczania wojsk. Chodzi przede wszystkim o przetestowanie procedur. W tegoroczne ćwiczenia zaangażowanych jest 1900 osób, cywilów i wojskowych. Obserwatorem będzie Unia Europejska, a Finlandia i Szwecja wezmą udział w ćwiczeniach jako kraje partnerskie sojuszu. Dr Radosław Tyślewicz z Akademii Marynarki Wojennej wskazuje, że z punktu widzenia sojuszu chodzi głównie o przećwiczenie możliwości wspierania poszczególnych członków NATO w Europie.
Takiego fizycznego wspierania, czyli z wysłaniem oddziałów, mimo że wojna nie została oficjalnie wypowiedziana, czyli nie powinniśmy używać formalnie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. I to jest drugie takie pojęcie, które jest związane z wojną hybrydową, czyli konflikt poniżej progu wojny. To jest kolejne pojęcie, które charakteryzuje troszeczkę ostatnie wydarzenia i konflikty, czy to w rejonie ISIS, czy na Ukrainie. No i to jest raczej przećwiczenie działań wspólnych, sojuszniczych, w działaniach fizycznego wspierania się oddziałami. Natomiast w sytuacji, kiedy nie możemy stosować artykułu 5 na wprost i są to działania podejmowane w ramach sojuszniczego reagowania, ale nie w ramach artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego.
Ze strony Polskiej ćwiczenia zarządzania kryzysowego koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tego typu ćwiczenia NATO są organizowane od 1992 roku. Tegoroczne jest 20. z serii. Jednocześnie jest to 14. ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska. Ambasadorowie państw Unii Europejskiej przedłużyli o pół roku sankcje wizowe i finansowe w związku z konfliktem na Ukrainie. Chodzi o 146 osób i 37 podmiotów, poinformowały źródła dyplomatyczne. Restrykcje w formie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej oraz zamrożenia aktywów mają obowiązywać przynajmniej do 15 września bieżącego roku. Obejmują one rosyjskich polityków, wojskowych oraz ukraińskich separatystów, odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Władimira Putina. Zamrożenie aktywów dotyczy 37 firm i organizacji. Decyzja ambasadorów wymaga jeszcze zatwierdzenia przez ministrów państw Unii Europejskiej, co ma nastąpić w czwartek w trakcie spotkania ministrów spraw wewnętrznych. 12 marca decyzja ma zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.